świecie. Wróćmy raz jeszcze do listu do Dziewanowskiego ze stycznia 1833 roku. Wszedłem w pierwsze towarzystwa. Siedzę między ambasadorami, książętami, ministrami. Dla mnie jest to dziś rzecz najpotrzebniejsza, bo stamtąd niby dobry gust, stamtąd moda wychodzi. Zaraz masz większy talent, jeżeli cię w ambasadach angielskiej lub austriackiej słyszano. Owego bywania w świecie bynajmniej nie odczuwał Chopin jako przykrego obowiązku. Przeciwnie, jak zawsze salony arystokratów, czy to urodzenia, czy finansjery, czy wreszcie sztuki, pozostawały jego naturalnym środowiskiem. Wizyty w pierwszych z nich pojawiły się od razu na początku jego pobytu w Paryżu, głównie dzięki przybyłym do Francji platerom czartoryskim i innym emigrantom, podobnie jak wizyty w salonach muzyków Kalkbrenner, Zimmermann. Potem stopniowo dołączały do tego grona salony bogatego mieszczaństwa, bankierzy Leo czy Rothschildowie. Aż wreszcie przyszła kolej na szerokie kręgi artystów spoza muzyki. I te ostatnie miały niebawem wywrzeć największy wpływ na jego życie, a z nim zapewne także na twórczość. Opinia, którą starasz się o sobie wyrobić, zapewni ci niechybnie miłe względy w towarzystwie i szacunek znawców. Widzę z twoich listów, że jesteś bardzo zajęty. W twoim wieku zajęcie jest konieczne. Bezczynność bywa nieraz szkodliwa. Lecz źle byłoby, gdybyś miał być przeciążony pracą. Bo powinieneś myśleć o swoim zdrowiu, a twoje zajęcia nie są przecież mechaniczne. Nie mam ci za złe, że szukasz rozrywki, bywając w wielkim świecie. Jedynie obawiam się, że wieczory te przeciągają się zbyt długo, a tobie wszak potrzeba wypoczynku. Rodzinną korespondencję z Fryderykiem wziął na siebie ojciec i w bezmała każdym zachowanym liście powtarzał te same porady. Podstawowa brzmiała: odkładaj grosik na czarną godzinę. Dopóki nie postarasz się odłożyć kilku tysięcy franków, będę uważał, że jesteś godzien pożałowania. Mikołaj wyrażał radość z szybko rosnącej pozycji syna. Nie mogło jednak zabraknąć i łyżki dziegciu. Pochlebstwa to dym. Nie wspomogą cię w potrzebie. Fryderyk faktycznie niepokoił zapobiegliwego ojca, gdyż zarabiając coraz więcej też wydawał. Więc masz już własne meble, zdaje się, nawet dość zbytkowne. Rozumiem jednak, że nie mogłeś postąpić inaczej, ponieważ dajesz lekcje u siebie. A teraz, jak wszystkimi czasy, ludzie sądzą człowieka z pozorów. Jednakże, mój drogi, wszystko dobre, ale w miarę. Drugą kwestią powracającą w korespondencji było dbanie o zdrowie. Przede wszystkim możliwość wyspania się. Wyznam ci, że zbyt długie wieczorne przyjęcia stają się w końcu męczące. Zauważyłeś na pewno, że rankiem jesteś wówczas mniej rześki, by pracować nad kompozycją. Przypominam sobie bowiem, że była to twoja ulubiona pora. Zdaję sobie sprawę z tego, że dobre przyjęcie, jakie cię spotkało, pochlebia ci i zapewnia co dzień nowe znajomości spośród znakomitych osób, ale twoje zdrowie powinno liczyć się przede wszystkim, wierz mi. Faktycznie, bawiąc się w salonach, Fryderyk z pewnością nie mógł poświęcać wielu porannych godzin na komponowanie. Nie mógł też późniejszych, bo rozpoczynał lekcje, a uczniów stale przybywało. Obiad, znowu uczniowie, prowadzenie korespondencji, a wieczorem teatr lub proszona kolacja. Rzeczywiście nie zostawało zbyt wiele czasu na pracę twórczą. to właśnie z tego powodu znajduje uzasadnienie odzywający się niekiedy ton przygany, jakoby Fryderyk tracił czas na salonach. Ba, to samo zauważył i to znacznie później najbardziej uwielbiający Chopina krytyk Robert Schumann. To smutne, że przez te 7 lat, od kiedy zamieszkał w Paryżu, zrobił tak niewiele. Czy jest to jednak właściwa ocena? Po przyjeździe do Paryża Chopin wykończył etiudy opus 10, przygotował do druku, to też czasochłonne zajęcie, duże kompozycje warszawskie i wiedeńskie, podjął pracę nad etiudami opus 25, nad balladą G-moll, nad skercem H-moll. Możliwe, że dzieła te istniały już w szkicach lub zamyśle. Najpewniej jednak nie były gotowe. I może właśnie ten etap, dopracowanie kompozycji, wymagał tak wiele czasu. To, co robił 20-kilkuletni kompozytor, nie miało przecież precedensu. Przeprowadzał właśnie muzykę fortepianową ze znanego, konwencjonalnego stylu Brillant, zanurzonego w estetyce Biedermajeru, w najgłębszy, tętniący emocjami romantyzm. Wszystkie ścieżki, jakimi szedł dotąd, kończyły się. Stylowe nitki rwały się w ręku. Jednocześnie inni awangardowi twórcy nie podawali mu pomocnej dłoni. Jeżeli gigantomania teatralna Meyerbeera czy symfoniczna Berlioza były dla Chopina wzorcem, to wyłącznie negatywnym. Wiedział, do czego nie chce dążyć. Wciąż więcej mógł znaleźć u Filda, u Rossiniego, u twórców salonowych duetów, mimo że to właśnie te ścieżki pozostawiały go samotnego w środku muzycznego lasu. By znaleźć dalszą drogę, musiał polegać wyłącznie na własnej intuicji i wyobraźni. Był skazany na śmiałość i eksperymenty. Do tych eksperymentów należały już pierwsze 2 opusy nokturnów, 9 i 15, kończące się przełomowym, dziwnym, niepodobnym do niczego innego nokturnem G-moll. Następny zbiór, nokturny opus 27, miał przynieść otwarcie nowego rozdziału.